各位同学，大家好。
Good evening, fellow practitioners.
Dobry wieczór, współpraktykujący. Wy tu siedzicie kilka godzin dziennie po siedzeniu, idziecie odpocząć, a poduszki tu zostają i siedzą dalej. Ich moc samadhi cały czas rośnie. Kiedy siedzimy tutaj na tej poduszce, to ona jakby nasiąka tą mocą samadhi, którą tutaj jesteśmy w stanie wypracować. Kiedy wstajemy z poduszki, przekazujemy poduszce swoją moc samadhi, swoje skupienie na praktyce. I dlatego ta moc samadhi i praktyka poduszki, wasze poduszek tutaj cały czas rośnie.
Czy wierzycie, czy nie?
Do you believe that?
Czy wierzycie w to? Mówię o tym dlatego, ponieważ kiedy siedzimy tutaj, to w trakcie tego siedzenia, w trakcie praktyki jesteśmy w stanie dosyć dobrze się skupiać, osiągać nawet pewne stopnie samadhi, ale w chwili, kiedy schodzimy z maty, schodzimy z poduszki, wychodzimy z sali chan, to zostawiamy tutaj wszystko to, co wypracowaliśmy. I można powiedzieć, przekazujemy to poduszce, przekazujemy swoją dharmę, swoje skupienie czy poziom samadhi poduszce, zostawiając to samadhi tutaj i nie kontynuując praktyki i skupienia, wychodząc stąd. Bo teraz, skoro już na tym etapie poziom samadhi czy skupienia poduszek już jest wystarczający, możemy już nie robić tego przekazu dharmy, tylko wychodząc z sali chan, schodząc z poduszek, możemy kontynuować praktykę i nadal skupiać się na metodzie. Ponieważ te poduszki, na których siedzimy, już mają wystarczająco wysoki poziom samadhi i również ta sala chan już ma wystarczająco wysoki poziom samadhi i praktyki, więc kiedy nie musimy już jakby tego przekazywać tutaj, tylko wychodząc z sali chan, możemy zabrać tę praktykę ze sobą i kontynuować ją poza salą chan. Również kiedy już zakończymy to odosobnienie i pojedziemy do domu, dysponując już wiedzą, pojęciami i metodami dotyczącymi praktyki chan, powinniśmy kontynuować tę praktykę i stosowanie metod na co dzień w życiu. Praktyka chan tutaj na odosobnieniu nie ogranicza się tylko do samego odosobnienia, nie kończy się wraz z odosobnieniem. Powinniśmy ją zabrać ze sobą i kontynuować w domu, korzystając z tego, co tutaj wypracowaliśmy na tym odosobnieniu. Nie powinniśmy oddzielać praktyki od codziennego życia. Powinniśmy je widzieć jako jedną niepodzielną całość. Także to odosobnienie, takie odosobnienie jak to, nie kończy się, praktyka nie kończy się, nie jest to zamknięta całość i praktyka nie kończy się po odosobnieniu. Prawdziwym celem takiej intensywnej praktyki na odosobnieniu jest kontynuowanie tej praktyki na codziennym życiu i wnoszenie jej owoców w codziennym życiu, w codzienne życie. Powtórzmy, że nie powinniśmy oddzielać praktyki chan od codziennego życia. Nie powinniśmy widzieć praktyki i życia jako dwóch zupełnie rozłącznych sfer, zupełnie różnych światów, świata praktyki i świata codziennego życia. Jeżeli tak robimy, to oznacza, że podczas, kiedy przychodzimy co jakiś czas na odosobnienie, intensywne odosobnienie chan, takie jak to, to trwa ono powiedzmy 10 dni. I przez ten czas staramy się praktykować intensywnie. Natomiast można powiedzieć, że wtedy reszta roku, czyli powiedzmy 355 dni, to jest czas, kiedy nie praktykujemy, kiedy tylko jakby generujemy karmę. Tworzymy karmę, różnych kłopotów sobie przysparzamy i jakby nie wypełniamy tego czasu praktyką. Także te 10 dni to wydaje się bardzo mało w skali roku na to, żeby coś zrobić w praktyce. I kiedy rzeczywiście mamy takie podejście, że praktykujemy w zasadzie tylko na takim odosobnieniu, to wtedy mamy poczucie, że jak już przychodzimy na odosobnienie, że no musimy tu dać siebie wszystko, musimy wszystkie siły wykorzystać na to, żeby praktykować bardzo intensywnie. Ale wtedy ta praktyka często jest taka niezwykle napięta, ponieważ czujemy taką ogromną presję, że musimy tutaj tyle zrobić w tak krótkim czasie, żeby sobie potem poradzić czy rozwikłać tą karmę nagromadzoną przez resztę dni roku. W związku z tym czujemy to brzemię i strasznie się napinamy, jakoś po prostu szaleńczo starając się tutaj coś zdziałać w tej praktyce. Ale wtedy, jeżeli tak podchodzimy do tego, do praktyki, to często podczas odosobnienia nie jesteśmy tak naprawdę w stanie właściwie praktykować, czyli rozluźniać się w praktyce. Tylko napinamy się coraz bardziej i na zakończenie odosobnienia możemy być jeszcze bardziej wyczerpani niż na początku. Wyczerpani, zniechęceni, bo czujemy, że mieliśmy praktykować jak najintensywniej po to, żeby właśnie rozwikłać tą swoją karmę. No i jeszcze na dodatek przydałoby się jakieś oświecenie zdobyć. Tymczasem na zakończenie odosobnienia okazuje się, że nie dość, że nie osiągnęliśmy oświecenia, to jakby jesteśmy bardziej wyczerpani niż na początku i mamy poczucie porażki. Jesteśmy strasznie zniechęceni, rozczarowani, wręcz rozpaczeni, smutni, że jak się wydaje, zmarnowaliśmy te 10 dni. Tak więc jeżeli mamy takie podejście, to rzeczywiście staramy się coś robić tylko na odosobnieniu, pod wielką presją. To powoduje napięcie, wyczerpanie i potem musimy wrócić do tak zwanego codziennego życia i przez resztę dni roku znowu tworzyć tą karmę, przysparzać sobie kłopotów, po to, żeby znowu być może za rok przyjść na takie odosobnienie i zacząć wszystko od nowa. I wtedy sobie obiecujemy, no nie wiem, tutaj coś działać, nic się nie udało, totalna porażka, ale za rok to już na pewno, wtedy to już muszę to oświecenie zdobyć. Także to jest przykład niewłaściwego podejścia do praktyki. Powtórzmy, że nie należy dzielić czasu czy praktyki na praktykę podczas odosobnienia, kiedy rzeczywiście staramy się praktykować i resztę roku, kiedy tylko tworzymy karmę, którą potem staramy się na takim odosobnieniu na siłę, na szybko coś rozwikłać i coś zdziałać. Jeżeli tak podchodzimy, to wówczas jakby niczego nie zdziałamy w praktyce, nie będzie to jakaś taka ciągła i owocna praktyka.
Avoiding our responsibilities.
Jest taki typ praktykującego, który słysząc, że nie należy oddzielać praktyki chan od codziennego życia, rozumuje w ten sposób. Aha, nie należy oddzielać od siebie praktyki i codziennego życia, one powinny być jednym. W razie rzeczywiście trzeba je jednoczyć. Muszę tak żyć, żeby one były jednym. Wtedy taki człowiek znajduje taki sposób, że bierze ze sobą harmonogram odosobnienia, takiego intensywnego odosobnienia i po powrocie do domu stara się niejako kontynuować to odosobnienie w domu. To znaczy wszystkie zajęcia i plan w domu, plan dnia stara się wtłoczyć w ten plan dnia odosobnienia. Czyli siedzi tam przez 10 godzin dziennie, wykonuje te wszystkie czynności, które się wykonują w odosobnieniu, no rozumując, no tak, skoro codzienne życie powinno być praktyką, no to trzeba to wszystko robić w domu i właśnie taki jest sens tego niedzielenia. Ale jeżeli ktoś podchodzi w taki sposób, to wtedy zaczyna między innymi unikać członków rodziny, współdomowników, ponieważ uważa, że no, tylko ja praktykuję, te osoby nie praktykują, to po co się w ogóle z nimi zadawać? Tylko takie osoby są uważane za przeszkodę w praktyce, tylko nam przeszkadzają w praktyce. I taki człowiek też przestaje jakby wykonywać swoje obowiązki domowe, czy obowiązki, które ma w codziennym życiu. Nie pracuje, jeżeli nie musi, tylko stara się praktykować. No i wtedy można powiedzieć, że unika tak naprawdę codziennego życia, ludzi w codziennym życiu, pracy, różnych obowiązków, zadań. Cały czas dostępny poświęcając medytacji. Oczywiście są ludzie, którzy muszą pracować. Gdyby nie pracowali, tylko cały czas siedzieli w domu, w medytacji, praktykowaliby chan, to by nie przeżyli. W związku z tym, skoro muszą pracować, to robią to, ale z musu. Czyli myślą tak, no dobrze, no jeżeli już muszę chodzić do pracy, żeby zarobić na życie, no to będę to robił. Ale robią to bez przekonania. Wtedy w pracy wykorzystują każdą wolną chwilę, kiedy akurat nie ma nic do zrobienia, czy kiedy nie ma szefa, na medytację. W gruncie rzeczy też niechętnie pracują, uważając pracę za coś, co ich odciąga od praktyki, przeszkadza w praktyce. Robią tylko to, co muszą, co im zostaje jakby zlecone. Również ich stosunek do współpracowników w pracy jest taki, że no, uważają, że ci ludzie nie praktykują, więc nie ma sensu się w ogóle z nimi zadawać. I wręcz wyrabiają w sobie takie nastawienie, że wobec współpracowników, że zaczynają ich nienawidzieć, jakby albo odnosi się do nich z jakąś odrazą, ponieważ po prostu uważają ich za coś, co przeszkadza w praktyce. I wtedy zupełnie nie angażują się w swoją pracę, nie mają, można powiedzieć, żadnej etyki, takiej etyki pracy. Nie angażują się w swoją pracę, robią tylko to, co muszą, co im zostaje jakby nakazane. No jeżeli tak postępują, to oczywiście to spotyka się z odpowiednią reakcją współpracowników, szefa, którzy widzą, jak taki człowiek działa i oczywiście ich reakcja na to nie jest zbyt pozytywna. I wtedy to jakby potęguje nastawienie takiej osoby i tworzy się pewnego rodzaju takie błędne koło, ponieważ kiedy ten człowiek czasem, jeżeli już musi jakoś z tymi ludźmi ma kontakt w pracy, siłą rzeczy, no to oni nie są zbyt pozytywne nastawienie takiej osoby. No i ten człowiek myśli, no tak, no, czemu oni tak reagują negatywnie? No i to jakby tylko utwierdza ich w takim przekonaniu, że to są osoby, które nie praktykują, więc bez sensu jest kontaktowanie się z nimi. I taka ta sytuacja jakby się potęguje, narasta i ci ludzie się coraz bardziej izolują od świata, od życia, od swoich obowiązków i od innych ludzi w rodzinie i w pracy. Oczywiście takie rozumienie tej zasady nieoddzielania praktyki od codziennego życia jest błędne. Jest to pewne skrajne i fałszywe rozumienie praktyki. Tu nie chodzi o to, żeby się izolować i zaniedbywać swoje obowiązki i czynić jakby z codziennego życia, gdzie mamy różne sprawy do wykonania i ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni, żeby czynić intensywne odosobnienie. Także to jest przykład jakby pewnego skrajnego i fałszywego podejścia do tej zasady, aby życie i praktyka stanowiły jedność. Więc z tego, co powiedzieliśmy dzisiaj, wynika, że można wyróżnić takie dwie skrajne podejścia do tej koncepcji, że praktyka chan i codzienne życie nie powinny być od siebie oddzielone. I nie są to podejścia często stosowane, nie zdarzają się często, jednak czasem się zdarzają w przypadku niektórych osób. I pierwsze podejście, pierwsza skrajność, o której wspomnieliśmy, to jest takie wynika z niewłaściwego zrozumienia, z niewłaściwego pojmowania relacji, praktyki i codziennego życia. Mianowicie mamy wtedy taki pogląd, że to są sfery, dwie zupełnie odrębne sfery, że praktyka chan i codzienne życie są czymś zupełnie różnym. Druga skrajność, o której wspomnieliśmy, to skrajność wynikająca nie z niewłaściwego rozumienia. Tutaj koncepcję mamy właściwą, czyli że praktyka chan i życie, codzienne życie są jednością. Tutaj jest to poprawne rozumienie. Natomiast mamy niewłaściwe podejście, niewłaściwe nastawienie i niewłaściwie stosujemy metodę. Jeśli chodzi o podejście, to między innymi polega to na przykład na uważaniu tylko siebie za kogoś naprawdę praktykującego, a wszystkich innych ludzi wokół nas za osoby, które nie praktykują, które nam tylko przeszkadzają w praktyce. To jest przykład niewłaściwej postawy. Jeśli chodzi o metodę, to niewłaściwą metodę, to jest właśnie takie, to są takie próby uczynienia z codziennego życia intensywnego odosobnienia, czyli unikanie różnych obowiązków, unikanie ludzi, unikanie codziennych zajęć, tylko po to, żeby jak najwięcej praktykować, żeby skupić się tylko na intensywnej praktyce chan. Teraz, czyli to są takie dwa skrajne podejścia. I teraz można się zastanowić, w jaki sposób właściwie jakby rozumieć to, że praktyka chan i codzienne życie nie są różne, że nie stanowią dwóch zupełnie różnych sfer. No i tutaj jest to kwestia w dużej mierze jakiejś metody, właściwej metody. Czyli Chodzi o to, żeby ta jakby tę praktykę chan jakoś wnosić w codzienne życie i żeby ją jakby wcielać w codzienne życie, czyli jakby tak, żeby ona przenikała w nasze codzienne życie. W jaki sposób to można zrobić? No, najlepiej znaleźć jakiś czas w ciągu dnia na formalną praktykę chan. Oczywiście może to się wydawać trudne, możemy pomyśleć, tak, ale kiedy znaleźć na to czas? Jest tyle zajęć w ciągu dnia, jestem taki zajęty. Po prostu nie ma na to czasu. Ale jeżeli spojrzymy na swoje codzienne zajęcia, to może się okazać, że jednak da się tam gospodarować czas na taką regularną, codzienną praktykę. Ponieważ często jest tak, że pomimo tego, że jesteśmy bardzo zajęci, mamy dużo spraw do załatwienia, dużo obowiązków, to mogą się zdarzać w ciągu dnia jakieś momenty czy okresy czasu, kiedy no jakby nudzimy się, nie mamy nic do zrobienia konkretnego. I wtedy no, możemy różnie do tego podchodzić. Albo uważamy, że no to w takim razie trzeba ten czas czymś zapełnić, trzeba coś zrobić użytecznego i szukamy czegoś do zrobienia i w ten sposób ten czas zapełniamy. Albo może być jeszcze inaczej. Po prostu tak uważamy, że ten czas w ciągu dnia jest tak cenny, jest tyle do zrobienia, że planujemy ten dzień tak, że cały czas jest coś do zrobienia, jest tego aż za dużo. I wtedy rzeczywiście wydaje się, że nie można tego czasu na praktykę znaleźć. Ale jeżeli się przyjrzymy tak naprawdę swoim zajęciom i tym rozkładowi planowi dnia, no to można się zastanowić, czy rzeczywiście wszystkie zajęcia, wszystko to, co robimy, jest tak ważne. I można jakoś ustawić sobie jakieś priorytety, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne. I być może niektóre rzeczy nie są aż takie istotne. A z kolei praktyka chan jest też czymś ważnym, ważnym elementem dnia. Ponieważ codzienna praktyka zapewnia taką ciągłość i stabilność naszej praktyki. Codzienne stosowanie metody zapewnia ciągłość i taką stabilność tej praktyki. Dlatego jest tak ważne, żeby znaleźć jakiś czas codziennie, wygospodarować ten czas na praktykę i wydaje się, że przy odpowiednim nastawieniu, jeżeli mam właściwą koncepcję o nieoddzielaniu życia od praktyki i właściwe nastawienie i dysponujemy właściwą metodą, która polega właśnie na odpowiednim ustawieniu planu dnia, jesteśmy w stanie w ten sposób jakby wcielać praktykę w codzienne życie. Wszyscy wiemy, że codzienna praktyka siedzenia jest ważna. Z tym można zapytać, czy zastanawiać się, kiedy w ciągu dnia najlepiej jest siedzieć. I to oczywiście jest sprawa indywidualna, zależy od okoliczności życiowych danej osoby. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że najlepszy okres do siedzenia to jest taki, w którym jest najmniejsze prawdopodobieństwo, że coś nas będzie rozpraszać, czy że ktoś lub coś nam będzie przerywał medytację. W związku z tym często takim okresem w ciągu dnia właśnie tego typu jest wczesny ranek, czyli czas pomiędzy obudzeniem się rano a pracą. Wielu ludzi, w przypadku wielu ludzi to jest czas, kiedy właśnie jest stosunkowo cicho, jeszcze dzień się na dobre nie zaczął. Jest mała szansa, że coś im ten czas jakoś zajmie, czy przeszkodzi w medytacji i poświęcają właśnie pewien czas rano na medytację. Z kolei inni uważają, że to nie jest idealny czas na praktykę z różnych względów. I w związku z tym idą do pracy i wracają z pracy i wtedy mogą siedzieć, mogą praktykować. Z drugiej strony, kiedy wraca się z pracy, to często człowiek jest zmęczony, wyczerpany i no, nie jest w stanie skutecznie praktykować. I wtedy można podejść do tego tak, że po przyjściu z pracy nie siadać od razu do medytacji, tylko zrobić sobie taki krótki odpoczynek, czy nawet się zdrzemnąć i w ten sposób się jakoś odświeżyć, odzyskać siły, zregenerować i potem można pomedytować. Ale może być tak, że z różnych względów no, taki odpoczynek nie jest możliwy. Co wtedy zrobić? Wtedy dobrze jest nawet, pomimo tego zmęczenia po pracy, jakoś ustalić sobie, wyznaczyć sobie taki dzień, taki czas właśnie po przyjściu z pracy na medytację, pomimo jakiegoś zmęczenia i trzymać się tego czasu, być konsekwentnym w tym. Zaleta tego jest taka, że wtedy jakby codziennie jakiś okres praktyki odbywamy, mniej więcej w tym samym czasie. I wtedy możemy po prostu usiąść, jakoś dostosować swoją pozycję i w pełni się rozluźnić. I wtedy nawet można odpocząć. To też może być wartościowy okres, nawet jeżeli jesteśmy zmęczeni, ponieważ taka ciągłość praktyki, regularność praktyki jest wtedy zachowana. Może być tak, że czasem mamy w ciągu dnia kilka jakichś takich okresów, kiedy możemy praktykować. Tym lepiej. Wtedy możemy jakoś właśnie więcej siedzieć, czy wybierać spośród tych okresów te, które nam najbardziej odpowiadają. W gruncie rzeczy nawet na odosobnieniu, intensywnym odosobnieniu, takim jak to, większość dnia nie jest poświęcona na praktykę podczas siedzenia. Tak naprawdę większość czasu tutaj poświęcamy na poruszanie się, na robienie czegoś. Mam powiedzmy około 10 okresów siedzenia, ale to tak naprawdę jest mniejsza część doby. Mamy poza tym praktykę, można powiedzieć, w ruchu, czyli na przykład jakieś ćwiczenia jogi, mamy praktykę pracy, mamy praktykę chodzenia, są oczywiście też posiłki, można powiedzieć, praktyka jedzenia. I wszystko to oczywiście również są okazje do praktyki, do wnoszenia praktyki w to, co akurat robimy. Czyli weźmy na przykład jakieś chodzenie. Nawet jeżeli po prostu nie jest to stricte medytacja podczas chodzenia, ale idziemy gdzieś z jednego punktu do drugiego, z jednego miejsca w drugie, to też ten czas można wykorzystać na praktykę. To samo na co dzień w życiu. Też można wykorzystać takie okresy, kiedy się poruszamy gdzieś po mieszkaniu, po mieście, gdziekolwiek, gdzie musimy po prostu przebyć jakiś odcinek, jakąś drogę, wykorzystać ten czas na praktykę. To samo dotyczy posiłków. Posiłek czy jedzenie też jest okazją do wnoszenia praktyki w to akurat, co robimy. Chociażby poprzez jakieś takie uważne jedzenie, uważne posługiwanie się naczyniami czy sztućcami. Często jest tak, że co tutaj też na tym dosłownie daje się zauważyć, że nieuważnie posługujemy się powiedzmy krzesłami, kiedy odsuwamy czy przesuwamy krzesła, robimy to nieuważnie, głośno. To samo z posługiwaniem się sztućcami i naczyniami. Oczywiście one są, naczynia są jakieś szklane czy ceramiczne, sztućce są metalowe, więc łatwo wydają dźwięk, kiedy o siebie uderzają. Tym niemniej często ten jakiś taki nadmierny dźwięk czy hałas, który one wydają, wynika po prostu z takiego nieostrożnego posługiwania się nimi. Takiego zbyt gwałtownego czy nieuważnego, mało subtelnego ruchu, mało uważnego posługiwania się nimi. Oczywiście to, w jaki sposób posługujemy się tymi naczyniami i sztućcami w taki nieuważny sposób, świadczy o tym, że nasz umysł jest też mało wysubtelniony, mało uważny. Także to są też okresy, okres posiłku jest czasem, kiedy można bardziej uważnie wykonywać wszystkie czynności i wnosić tę uważność, taką świadomość do tego, co robimy. To samo dotyczy różnych innych czynności, różnych rodzajów działania w ciągu dnia, kiedy korzystamy z toalety, czy kiedy na przykład zamykamy drzwi, często robimy to nieuważnie. Naprawdę nie zamykamy tych drzwi, tylko je jakoś zatrzaskujemy, trzaskamy nimi. To też jest okazja, żeby robić to bardziej uważnie i świadomie. Na co dzień w życiu też są różne okazje, jeszcze inne, które się nadają do praktyki. Jeżeli na przykład czekamy gdzieś na autobus, na przystanku, to też można wykorzystać ten czas na przykład na praktykę oddechu, przyjmując jak najbardziej rozluźnioną pozycję ciała, możemy skupić się na oddechu. A więc widać, że poza praktyką na siedząco jest bardzo wiele okazji, tak jak tutaj na odosobnieniu, tak samo na co dzień w życiu jest wiele okazji, aby pośród codziennego działania, czas poruszania się, robić to wszystko w sposób bardziej subtelny, bardziej uważny, z większą świadomością. I to jest właśnie taka bardzo dobra metoda, aby wnosić tę praktykę chan w codzienne życie, aby nie oddzielać praktyki od codziennego życia. Jeżeli chodzi o praktykę chan, to jeżeli chodzi o praktykę siedzenia bez ruchu, to w gruncie rzeczy stanowi ona czasowo mniejszą część ogólnie pojętej praktyki, czyli mniejszą część naszego dnia, nawet na intensywnym osobnym chan. Większość czasu wypełniają nam różne czynności, poruszanie się i dlatego dobrze jest skupić się i wykorzystać te okresy właśnie działania i poruszania się i skupić się na tym, jak wtedy kontynuować praktykę. Zarówno w pracy, jak i pośród codziennych czynności, czy chociażby podczas poruszania się, czy wykonywania różnych ruchów w ciągu dnia można wnosić to świadomość, skupienie i właśnie taką uważność działania. Oczywiście na początek może to wydawać się trudne, wcale nie takie łatwe, ale można stopniowo rozwijać tę zdolność i zaczynać od prób wnoszenia tej świadomości czy kontynuowania praktyki od takich jakichś prostszych ruchów, można powiedzieć takich bardziej grubych i od takich bardziej prostych czynności i stopniowo poszerzać to na jakieś ruchy bardziej subtelne i na działania bardziej, rodzaj działania bardziej skomplikowane, bardziej złożone. I oczywiście można powiedzieć, że no jednak w porównaniu z dawnymi czasami nasz obecny tryb życia i praca, którą wykonujemy, różne czynności, wszystko to jest znacznie bardziej złożone, bardziej skomplikowane. I to jest prawda. Tym niemniej jest nadal możliwe, aby praktyką, jakby praktyka przenikała nasze życie, nasze codzienne działania. Chodzi po prostu tylko o konsekwentne jakby staranie się, aby robić to wszystko w sposób bardziej uważny i bardziej świadomy. Jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądała praktyka dawniej w jakichś leśnych klasztorach, czy w jakichś salach chan, czy chociażby w salach chan stanowiących część klasztorów, w jaki sposób były prowadzone, co tam ci ludzie praktykujący robili, to okaże się, że w gruncie rzeczy też mieli wiele codziennych obowiązków do wykonania. Też większa część ich dnia polegała na robieniu czegoś, na poruszaniu się. I mimo iż nasze życie obecne jest bardziej skomplikowane i charakter naszej pracy i działań jest bardziej skomplikowany, to i obecnie możemy starać się wnosić tę praktykę właśnie w to wszystko, co robimy. Oczywiście praktyka na siedząco jest ważna, ale praktyka podczas właśnie działania też jest istotna, ponieważ zajmuje większą część naszego dnia. W związku z tym warto to robić, tym bardziej, że podstawowa zasada metody, tych metod, które tutaj przedstawialiśmy, jak mówiliśmy, polega na skupianiu umysłu, na jednoczeniu umysłu oraz jednoczeniu umysłu i ciała. A więc biorąc pod uwagę tę praktykę w działaniu podczas poruszania się, można powiedzieć, że kiedy nasz umysł jest skoordynowany z tym, co robimy, z ruchem, który wykonujemy, w jak najdokładniejszy sposób, to właśnie już jest stan zjednoczenia. To może być stan zjednoczenia ciała i umysłu. Kiedy to, co robimy, przenikamy świadomością i robimy to w sposób uważny. Także warto właśnie zwrócić uwagę na to, że codzienne czynności rzeczywiście mogą być tą sferą, w którą możemy wnosić praktykę. Jeżeli będziemy w tym konsekwentni i wytrwali, to może się okazać, że tak naprawdę w ciągu dnia wszystkie okazje, wszystkie sytuacje czy rodzaje działań mogą stać się rzeczywiście okazją do praktyki. Więc mowa ta na dzisiaj się zakończy, więc wtórzmy, żeby kiedy wychodzimy, kiedy schodzimy z poduszki, wychodzimy z sali chan, żeby nie zostawiać swoich umiejętności w praktyce wypracowanych tutaj na macie, nie zostawiać tutaj w sali chan, tylko zabrać ją ze sobą i jakby, można powiedzieć, mieć zawsze przy sobie tę praktykę i również wnosić ją w swoje sny w nocy. Tak więc życzę Wam naprawdę słodkiego snu czanu.